Szanowni Państwo, któż nie chciałby być szczęśliwy w życiu? Pewnie każdy, tylko że szczęście samo nie przychodzi. Mówimy o takim szczęściu, nie szczęściu w znaczeniu fart, że ktoś zdał egzamin, mimo że się nic nie uczył i miał szczęście i się udało po prostu i zdał. O takim szczęściu nie mówimy. Mówimy o takim trwałym szczęściu. Tylko że rzecz w tym, że na szczęście trzeba sobie na ogół samemu zapracować, ponieważ jeśli ktoś nie ma pomysłu, jak to szczęście osiągnąć, to pewnie go nie osiągnie. I teraz mamy jakieś tam swoje cele. Każdy ma swoje cele i te cele osiągamy. I teraz mamy cele takie ogólne, powiedzmy. Dostać się do nieba, kochaj i rób co chcesz po prostu. Chcę trafić do nieba i teraz jak trafić, no to różnie, powiedzmy to wychodzi, jeden tą drogę wybiera, inną jakąś tam. I mamy cele ziemskie, tak? Skończyć szkołę, zostać doktorem, zostać kierowcą ciężarówki. Na przykład ja kiedyś chciałem zostać strażakiem, jak byłem mały, później kierowcą ciężarówki właśnie. Ani jednym, ani drugim nie zostałem, ale to nie szkodzi. To były takie próby identyfikacji celów. No i teraz do tego celu można dochodzić różnymi drogami. Można dochodzić do tego celu poprzez życie konsekrowane. Założyć koloratkę, założyć habit i w taki sposób się realizować. Można do celu dochodzić poprzez życie w samotności. Też są takie osoby. Jednakże najpopularniejszą drogą do osiągania celów jest celów swoich życiowych i tych ziemskich, i tych niebieskich jest droga w małżeństwie. I o tym właśnie będę chciał powiedzieć dzisiaj Państwu. Cieszę się niezmiernie, że będę mógł to zrobić w ciągu tych najbliższych 52 minut, bo tyle zostało do przerwy. Także droga do szczęścia poprzez życie w małżeństwie. Jak osiągnąć sukces w małżeńskiej drodze do nieba, w złej i w dobrej woli, doli. I to jeszcze w kontekście jakby budowania strategii małżeńskiej, bo to tak na dobrą sprawę do tego się sprowadza. O budowaniu strategii. Dlatego, bo jeśli chcemy osiągnąć szczęście, to musimy mieć jakiś tam cel. I ten cel, czyli pomysł również, jeśli to jest jedno z drugim połączone, no bo jeśli nie wiemy do czego zmierzamy, czyli nie mamy celu w życiu, no to skąd będziemy wiedzieli, że to coś osiągnęliśmy po prostu. Nigdy nie będziemy szczęśliwi, bo nawet jak tam dojdziemy, to nie będziemy wiedzieli, że już jesteśmy na miejscu. Dlatego to jest tak ważne po prostu. Cel jest zawsze nieodłączny. No i teraz jakby idąc dalej, widząc ten cel, określamy sobie te cele, zaczynamy jakby budować ten nasz pomysł na nasze wspólne życie w małżeństwie. Mamy na uwadze małżonka, co my chcemy z tym małżonkiem w takim razie zrobić, jak ten cel chcemy osiągnąć. Tak jak się zastanawiałem razem z żoną i ze swoimi kręgowcami z domowego kościoła na kręgu, no to żonę czy męża doprowadzić do świętości. Oczywiście nie przez męczeństwo, tak jak Jacek Pulikowski to lubi powtarzać, prawda? Czyli doprowadzić żonę do świętości. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest dogadać sobie po prostu. Dogadać, czyli kochać. Kochać to miłość jest oczywiście postawą życiową, to jest decyzja ukierunkowana na to, żeby obdarzać, powiedzmy, ten obiekt miłości wszystkim, co najlepsze, wiecie Państwo. No i ten cel, powiedzmy, teraz realizujemy. Dobrze jest się zastanowić również nad hierarchią wartości. Jakie mamy wartości w życiu, co jest na pierwszym miejscu, co na drugim, co na trzecim. Na czwartym, na piątym to już gorzej z tym idzie, ale te pierwsze trzy chociaż są ważne. No wczoraj usłyszeliśmy o hierarchii wartości, tak? Na pierwszym miejscu był koń, później gospoda, tak? No, tak jakby rozpatrując tutaj tak już na chłodno, powiedzmy, no to największą wartością dla nas, przynajmniej i dla tych naszych kręgowców, no to jest Pan Bóg. Na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, na drugim miejscu jest małżonka albo małżonek, na trzecim miejscu są dzieci, później tam różnie to bywa. W naszym przypadku to jest praca zawodowa, rodziny, tam dalsze jakieś otoczenie, hobby i tak dalej. Czyli Bóg, małżonka, małżonek i dzieci. No i ten cel w świetle tej hierarchii wartości realizujemy. Tutaj jest też dobrze wspomnieć, zanim przejdę już do rzeczy, żyjemy w czasie, wszystko jest umiejscowione w czasie. Mamy 24 godziny na 7 dni w tygodniu. I kupę pomysłów i kupę bodźców, które do nas docierają. Ty musisz mieć to, ty sobie kup tamto, ty powinieneś, nie wiem, zaangażować się w taką aktywność, w inną aktywność, ty powinieneś, nie wiem, odpoczywać, ty powinieneś dbać o zdrowie, ty powinieneś z żoną rozmawiać, ty powinieneś, nie wiem, jeździć na nartach i w ogóle wszystko i tak dalej. Tylko że wszystko mamy, na to wszystko mamy 24 godziny na 7 dni w tygodniu. No i w związku z tym powinniśmy priorytetyzować te nasze aktywności w kontekście celów i w kontekście tej naszej strategii, czyli w kontekście pomysłu na naszą wspólną drogę małżeńską w dojściu do nieba. Jak to robić, proszę Państwa? No, generał Eisenhower, ten, który poprowadził wojska amerykańskie przez Normandię, a później był dwa razy prezydentem Stanów Zjednoczonych, miał taką zasadę, że wszystkie sprawy podzielił według dwóch kategorii. W kategorii ważności i w kategorii pilności. Na osi rzędnych, czyli na tej pionowej osi była ważność, na osi odciętych była pilność. I tak każdej sprawie nadawał jakby w dwóch kategoriach jakiś tam priorytet ważności i pilności. I podzielił sprawy na ważne, pilne, ważne, niepilne, pilne, ważne i niepilne i nieważne. I teraz każda sprawa ma jakby te dwa parametry. I oczywiście my powinniśmy się zajmować sprawami ważnymi, które nie są pilne. No jakie to są? No na przykład to jest dbanie o zdrowie, to jest dbanie o małżonka, dbanie o dzieci, nauka języków obcych, dbanie o samochód i tak dalej. To są sprawy ważne, ale niepilne. Gorzej, jak te sprawy ważne staną się jednocześnie pilnymi, to wtedy jest kryzys. I jeśli my nie działamy jakby w taki sposób planowy i przemyślany na spokojnie, no to zarządzamy kryzysami po prostu. No, pali się. Jak się pali, po prostu no to rzucamy wszystko i nasze zasoby, którymi dysponujemy, alokujemy na tą sprawę, która stała się pilna i ważna jednocześnie. Na przykład fakturę trzeba było zapłacić do dzisiaj, na przykład, tak? No i teraz co, tak? Przelew idzie dwa dni, pieniędzy nie ma, skąd tu wziąć i tak dalej. Albo na przykład dbanie o zdrowie jest ważne, tak? Wobec tego decydujemy się serwisować nasze zęby raz w roku, tak? I chodzimy do dentysty, się umawiamy. Ale oczywiście są inne pilne sprawy, które powodują, że do dentysty nie chodzimy. I teraz jak zaczyna się jakaś awaria, to my jesteśmy w stanie zrezygnować ze spotkania z szefem, który właśnie chciał porozmawiać o tym, ile nam dać podwyżki, bo musimy iść do dentysty, żeby pieniądze wydać po prostu, tak? Także nie dopuszczajmy do tego, żeby sprawy ważne stały się jednocześnie pilnymi. Druga taka odrębna rzecz to jest taka, że sprawy pilne, które nie są ważne, nas atakują. Bez przerwy coś tam się dzieje, pilne sprawy. Telefon dzwoni. Oj, przepraszam, muszę odebrać. Halo? Pan Wojtek? Tak. Mam dla pana świetną ofertę. Fotowoltaikę. Panie, teraz nie. Wykład mam, nie? I to jest w taki sposób po prostu. Sprawy pilne, które nie są w ogóle ważne, a się dobijają do nas. Jakieś reklamy, jakieś, nie wiem, cuda po prostu wyskakują z lodówki i nas w jakiś sposób tam atakują. Okej, odłóżmy to, tak? Realizujemy swoje cele i jeśli to nie jest sprawa typu, nie wiem, dziecko chce, nie wiem, pomoc w lekcjach na przykład, to dla nas to jest jakaś tam, powiedzmy, mniej ważna sprawa, bo ten priorytet jest inny u dziecka, inny jest u nas. no to my to w tym momencie analizujemy, to co robić w takim razie, to co odkładamy, przekładamy i tak dalej. Natomiast dzieci są w hierarchii wartości wyżej niż pan z fotowoltaiki, no więc zajmujemy się dzieckiem. No a sprawy nieważne i niepilne w ogóle najlepiej odłożyć, tak? Tak jak spam przekładamy od razu do niebieskiego kubła, tak? Nie zajmujemy się tym po prostu, nie oglądamy bzdur w internecie, bo na to nie ma czasu, mamy tylko 24 godziny na 7 dni w tygodniu. No dobrze, jak to ogarniemy w takim razie, te nasze priorytety w życiu i będziemy wiedzieli, jakie mamy cele, to można przystąpić do takiego już budowania pomysłu na nasze życie małżeńskie. To budowanie strategii, tak na dobrą sprawę, to zaczyna się jeszcze przed ślubem, jak się okazuje. Na pewno państwo też to robiliście, może nie nazwaliście tego tak, jak ja to w tej chwili nazywam, że budowanie strategii, prawda, siadamy, rozpisujemy sobie etapy, drogę, mapę drogową, jakieś tam studium wykonalności i tak dalej. Nie, nic z tych rzeczy, ja też tego nie robiłem, naprawdę, proszę mi wierzyć. Natomiast ja wiedziałem tak, że chciałbym mieć żonę, która będzie katoliczką, która będzie miała podobne wartości, co ja wyniosłem z domu po prostu. Także tobie sobie wśród dostępnych zasobów takiej rzecz kandydatki szukałem. No i się znalazło oczywiście, no bo kobiet jest tam powiedzmy, nie wiem, ze 4 miliardy pewnie na świecie. No wszystkich nie znam oczywiście, tak, ale nawet wśród tego swojego grona tam znajomych, nie wiem, studentów, studentek, koleżanek, sąsiadek i tak dalej, no to tam się powiedzmy wyklarowała jedna osoba, z którą zacząłem chodzić i tak się złożyło, że przeżyliśmy szczęśliwie 27 lat i mamy ochotę na drugie tyle. Także o czym się w takim razie rozmawia, tak? Sami państwo wiecie, no, jak się człowiek jest zakochany i chodzi po parku, śpiewa do księżyca, siedzi na ławce, na oparciu się siedzi, a tam gdzie się siedzi, się trzyma nogi, nie? Teraz. Także to się nie tylko rozmawia o kwiatkach, buziakach i tak dalej, ale również ile chcemy mieć dzieci, jak chcemy sobie ułożyć, nie wiem, politykę z teściami i z rodzicami, jak urządzimy mieszkanie, co w tym mieszkaniu będzie, a czym będziemy się zajmować, a kto będzie zarabiał pieniądze, a kto będzie je wydawał na przykład, a może obydwaj będziemy robili jedno i drugie. Także takie rzeczy się już powiedzmy klaruje i się okazuje na przykład, że z tą osobą to fajnie będzie, nie wiem, potańczyć na przykład albo wspólnie jakiś tam projekt zrobić, ale na żonę to tak chyba inna będzie lepsza, nie? Na przykład, nie? I się wtedy zmienia chłopaka, zmienia się dziewczynę. To jest oczywiście jak najbardziej dozwolone. Nie ma chyba jakiejś skończonej ilości takiej. Można chodzić z iloma się chce po prostu. Jak już się żenimy czy wychodzimy za kogoś, no to wtedy już jest na dobrą i złą dolę, dlatego dobrze trzeba się przygotować do tego małżeństwa. Bo tak jak powiedział Benjamin Franklin, niepowodzenie w przygotowaniu to przygotowanie niepowodzenia. Oczywiście swojego niepowodzenia, no bo jeśli się nie przygotujemy i nie będziemy zarządzać tymi naszymi celami, no to będzie tak jak panu Tadeuszu Mickiewicz opisywał, jak to szlachta tam wyjeżdżała na ten ostatni zajazd, tak? I tam się pytali, co, jak, i tam się właśnie padło takie zdanie, na koń wsiędziem i jakoś to będzie. No, nie wiem, jakoś to będzie. U jednych jest to lepiej będzie, u innych będzie gorzej. Natomiast jeśli nie będziemy sobie planować i nie będziemy mieli pomysłu, słuchajcie, kochani, to jest taka latarnia morska, że ona jest gdzieś tam daleko i my widzimy po prostu ją i w tym kierunku po prostu zmierzamy. Jeśli się w jakiś sposób tam skręcimy w bok, w prawo czy w lewo, no to jest możliwość update'u i korygujemy cel i idziemy w tym kierunku, gdzie jest ta latarnia, tam się błyska, bo to jest cel naszej drogi. Także cel jest bardzo ważny i w oparciu o ten cel budujemy cały nasz pomysł, powiedzmy, na nasze szczęśliwe życie, na dobrą i złą dolę, dlatego, bo fajnie jest po prostu razem budować, nie wiem, swoje szczęście, jak jest dobrze, leżeć w hamaku, pić sok z długiej szklanki przez kolorową rurkę i się migdalić. Natomiast w życiu są również gorsze momenty i chyba nawet jest ich więcej, bo w życiu są piękne tylko chwile, jak śpiewał Rzesz Jeden tam. Ta zła dola to może wynikać z przyczyn wewnętrznych, czyli po naszej stronie leżeć i możemy to wszystko w jakiś tam sposób kształtować i załatwiać na własnym podwórku. Może to wynikać z przyczyn zewnętrznych, czyli coś, co, na co za bardzo wpływu nie mamy, typu, nie wiem, wojna w Ukrainie, słaba koniunktura, teściowa, z którą się, powiedzmy, nie da żyć, bo zmieniać można siebie, teściową trudniej zmienić, ale co nie przeszkadza w jakiś sposób wychować sobie drugiego człowieka lub też kształtować warunki, bo jeśli na przykład mamy pracę, która sprawia, że to nasze życie małżeńskie się nie klei, no to pracę zmieniamy. Praca to nie żona, można zmieniać. Słuchajcie, to ja powtarzam swojemu szefowi też, tak, że... I on to rozumie. A ja się z tego cieszę. Także to tak to, słuchajcie, wygląda. No dobra. Okres realizacji strategii. Okres realizacji jest dosyć długi, bo jest rozpisany na całe życie małżeńskie. No my ślubowaliśmy miłość, wierność, uczciwość i że cię nie opuszczę tam aż do śmierci, do końca życia oczywiście, prawda? Także jak my sobie tam rozpisujemy taką mapę drogową, że chcemy osiągnąć sukces w naszym życiu małżeńskim, można to porównać na przykład do naszej drogi na Przełęcz Zawrat na przykład. Przełęcz Zawrat to jest taka piękna przełęcz w Tatrach, 2139 metrów nad poziom morza. Można dojść do niej różnymi drogami. Ja proponuję żółty szlak Doliną Jaworzynki, później niebieskim szlakiem przez Dolinę Gąsienicową i tam koło Kościelca na Zawrat. No i tam się idzie, powiedzmy tam te 4 godziny czy 3 godziny, to zależy tam jaką kto ma kondycję. Natomiast my nigdy nie wiemy, kiedy się ta droga skończy, bo może się okazać na przykład, że w Kosodrzewinie przy Dolinie Gąsienicowej, przy Stawie Gąsienicowym nagle pojawi się Chrystus i powie: hej ty, chodź do mnie, ja mam na ciebie lepszy pomysł, ty już skończyłeś swoją drogę, już teraz na Zawrat biorę cię swoim helikopterem, na który cię już właśnie zapraszam. Tak? I w tym momencie, ale żonę jeszcze nie, żona 2 lata jeszcze. No i w tym momencie nasza wspólna droga się kończy. My jesteśmy na Zawracie szybciej, żona idzie już swoją drogą. Także okres realizacji tejże strategii jest rozpisany na całe życie i nigdy nie wiadomo, kiedy się skończy. Jeśli ten drugi małżonek, powiedzmy, zatrzyma się jeszcze dłużej na ziemi, co statystycznie jest dużo częściej spotykane niż jak dwoje z nas idzie naraz nagle do nieba jednocześnie, no to wtedy on może to kontynuować na swój własny sposób, no bo wtedy trzeba już update'ować, no bo to już nie będzie wspólna droga, tak? No dobrze, i teraz tą strategię realizujemy w kilku obszarach jednocześnie. Rzecz w tym, że my jesteśmy ludźmi, którzy działają na wielu płaszczyznach jednocześnie, gdyż jesteśmy nie tylko małżonkami, ale również rodzicami, kierowcami, turystami, pracownikami, sąsiadami, klientami, oby nie dłużnikami. Także jesteśmy w kilku, jakby czy nawet w kilkunastu obszarach życia jednocześnie. I to sobie wszystko trzeba poukładać, czyli holistycznie wziąć to do kupy, i to realizować, ten nasz pomysł na naszą wspólną drogę do osiągnięcia szczęścia jednocześnie we wszystkich obszarach. Także mamy życie na przykład osobiste, mamy życie zawodowe, mamy życie małżeńskie. Celowo taką kolejność, że życie osobiste jest najpierw zawodowe jako drugie, dopiero później jest małżeńskie. Dlatego, bo tak jak wczoraj ksiądz Mirosław powiedział, my spędzamy w pracy 8 godzin, także dużo więcej niż z żoną, bo jeśli doliczyć do tego, że jeszcze śpimy w te 5 godzin, no 8 powiedzmy, jeszcze jakieś tam swoje, powiedzmy, pasje rozwijamy, czy jakąś tam, nie wiem, aktywność społeczną realizujemy, no to wychodzi na to, że w pracy jesteśmy jednak najwięcej. Także to jest życie zawodowe, życie małżeńskie, relacje z dziećmi, relacje z otoczeniem, czyli rodzina, koledzy, sąsiedzi, nie wiem, współpracownicy jacyś i nie wiem, parafianie, grupy jakieś i tak dalej. Także to jest to całe otoczenie. No i aktywność nasza społeczna. To też jest jakiś tam obszar, który jest godny uwagi. I ja za chwilę o tych poszczególnych obszarach powiem kilka słów, odniosę się do tego i potraktuję to w taki sposób bardziej priorytetowy, czyli się zatrzymam nad każdym z tym obszarem. Tak się składa, słuchajcie, kochani, że razem z żoną prowadziliśmy w zeszłym roku takie temat roczny na naszych spotkaniach w domowym kościele, budowanie strategii małżeńskiej. Czyli rozpisaliśmy sobie taki konspekt, powiedzmy, na 10 miesięcy, jak tą strategię budować. W poszczególnych tychże obszarach tutaj, o których przed chwilą powiedziałem, i na tej części formacyjnej było, nie wiem, jak realizujemy tą naszą strategię małżeńską w życiu osobistym, w życiu małżeńskim, w życiu zawodowym, tam relacje z dziećmi, z otoczeniem i tak dalej. I tam oczywiście były pytania i każdy mógł się do tego odnieść i opowiedzieć, jak tam u niego i co u niego. I ja to wszystko zebrałem teraz do kupy i będę chciał Państwu to wszystko w te 40 niecałe minut opowiedzieć, a nawet szybciej, bo myślę, nie przeciągać za bardzo. Także to tak rzecz się ma. A co będzie, jeśli strategii mieć nie będziemy? Jeśli pomysłu nie będziemy mieć? No, są takie przypadki, ja myślę, że wcale nie jest ich mało. Wiele osób nie ma pomysłu na siebie i nie realizuje swoich celów. Wtedy cele, człowiek żyje, także no każdy coś robi, tak? Ale jeśli ktoś nie ma swoich celów i nie dąży do swoich celów, no to realizuje czyjeś cele po prostu. Czyli w tym momencie nie pracuje na swoją rzecz, tylko na czyjąś rzecz po prostu. Kto głośniej ryknie, ten ma rację po prostu. I takich przypadków widzimy całkiem sporo. Wystarczy się rozejrzeć, może nie na tej sali, ale wyjść po prostu tam na rynek świdnicki, czy pojechać sobie dalej. I po prostu to zobaczymy, tak? Są ludzie, którzy żyją chwilą, tak? Nieważne, co będzie jutro i tak dalej. Chrzanić plany. Najlepsze są spontany. Tak usłyszałem kiedyś od swojego znajomego, który planowo realizował cel bez planu, powiedzmy, tak? Czyli nie miał swojego jakiegoś planu, celu, tylko po prostu sobie żył z dnia na dzień. Fajnie jest, jutro nie wiadomo, co będzie. Zresztą Pan Bóg też kazał się tam nie przejmować specjalnie. To ja to właśnie się nie będę przejmował, tylko on to wziął tak dosłownie i tak to przerysował, że to tak po prostu wyszło. Rzecz w tym, że jeśli ktoś żyje z dnia na dzień i nie realizuje swoich planów i swoich celów, żyje z dnia na dzień, to tak na dobrą sprawę to jest jeden wielki chaos. I chiński taki strateg wojenny, nazywał się Sun Tzu, powiedział, że strategia bez taktyki to jest najdłuższa droga do osiągnięcia sukcesu. Natomiast, no bo ja to zaraz rozwinę, natomiast taktyka bez strategii jest zgiełkiem poprzedzającym chaos. Ja to teraz wytłumaczę. Otóż strategia to jest taki plan, jakby pomysł na największym stopniu ogólności po prostu, co my chcemy zrobić. Nie jak chcemy zrobić, tylko co my chcemy osiągnąć po prostu, że chcemy to osiągnąć, to, to i tamto. I to sobie rozpisujemy, że to tam, nie wiem, za 5 lat, to na koniec życia na przykład chcielibyśmy na przykład osiągnąć, a tego to my nigdy nie osiągniemy, ale my to będziemy realizować w codzienności na przykład. I to też może być taki cel, że to nie będzie jakiś taki punkt, do którego dojdziemy i powiemy, no dobra, jesteśmy na szczycie góry i co teraz? Teraz to nie wiemy, bo teraz to pewnie trzeba zejść, bo już wyższego szczytu nie ma, no, także to, ale są takie cele oczywiście. I teraz jeśli ktoś nie wie, jak to osiągnąć, no to błądzi, tak? No bo sposobem na osiągnięcie tych celów strategicznych jest taktyka, czyli jak to zrobić, powiedzmy. To są takie krótkoterminowe po prostu. Ktoś wie, że chce utrzymać porządek w lodówce, ale kompletnie nie wie, w jaki sposób to zrobić. No wie, że trzeba zamykać drzwi, tak? No światło się samo gasi w lodówce. Ale teraz jak to zrobić w takim razie? Co na której półce i tak dalej? Tylko że on wie, że aha, żeby się to nie zepsuło, tamto, żeby tam, nie wiem, nie przesiąkło zapachem całej reszty, no to trzeba coś tam i tak dalej i próbuje. To jest najdłuższa droga do osiągnięcia sukcesu, jeśli ktoś wie, co chce, ale nie wie, jak to zrobić. Natomiast gorzej jest odwrotnie, czyli taktyka bez strategii jest zgiełkiem poprzedzającym chaos. No to to jest tak, że ktoś nie wie, co chce zrobić i robi to, co po prostu, co jest po prostu. Nieważne, co będę, teraz grabię, tak? Teraz grabię, jutro będę zamiatał, a w ogóle to rano wstaję i mam inny pomysł, bo właśnie wypiłem kawę i w telewizji powiedzieli i mnie natchnęło, robię remont. Masakra, słuchajcie. To jest zgiełk poprzedzający chaos, bo tak się na dłuższą metę nie idzie po prostu żyć, bo to się można wykończyć. W każdym razie ja bym się wykończył. Ja bez planu takiego jakiegoś nie ogarniam, nie daję rady, chociaż czasem trzeba reagować, no bo jeśli są te kryzysy, jakieś awarie, tak, typu, nie wiem, zepsuła się lodówka i wszystko się rozmraża na przykład, tak, i zaczyna ciec, no to wtedy nawet do pracy się nie pójdzie, odwołuje się jakieś tam spotkania i tak dalej, realizujemy jakieś, no zarządzamy kryzysami w tym momencie, tak, ale to jest kryzys przez jakiś czas, kryzys, który jest permanentny, no to tylko może świadczyć o złym zarządzaniu tego, który ma nad tym wszystkim zapanować. No bo jeśli my nie zapanujemy nad życiem, to życie zapanuje nad nami po prostu i będziemy po prostu miotać się z kąta w kąt. No i tak osiągniemy pewnie szczęście, tak? Może ktoś tak jest szczęśliwy po prostu, że takim powie, jaki ja zajęty jestem, prawda? Tutaj muszę na SMS-y odpisywać, tam coś na grupie napisali, tutaj to muszę obejrzeć, bo jak nie obejrzę, to nie wiem, szansa na sukces i teraz kto ten sukces osiągnął, a ja nie wiem, a ja też chciałbym osiągnąć ten sukces, tak? I to takie po prostu miotanie się i jak zapytacie kogokolwiek o to, czy nie wiem, jak tam z czasem i tak dalej, to przeciętny człowiek powie, że nie ma czasu, jest zarobiony, nie zna się tam, nie pytaj mnie i tak dalej, nie mam kiedy już do kościoła nawet nie mam kiedy chodzić, z żoną nie mam kiedy pogadać, bo szef coś ode mnie chce, ja tamto muszę zrobić i powiedzieli, że jak sobie coś tam jeszcze kupię i założę, to już w ogóle będę szczęśliwy, się okazało, że to chyba jeszcze nie to, jeszcze muszę tamto posiąść i to tak po prostu człowiek idzie przez życie i także pewnie skończy niezadowolony i niespełniony i tak dalej. Także to takie są konsekwencje braku strategii, czyli braku pomysłu na życie. No dobrze, to teraz w jaki sposób realizować tą naszą strategię w tych poszczególnych obszarach naszej aktywności życiowej? No zaczynamy od siebie oczywiście, no bo świat zaczynamy zmieniać od siebie, a nie od kogoś, czyli nasze życie osobiste. W tym obszarze strategii, no to my się zastanawiamy, jak my organizujemy sobie nasze życie osobiste, żeby się wpisywało w nasz pomysł na nasze wspólne życie małżeńskie, no bo jesteśmy razem z żoną, czy razem z mężem. Słuchajcie, umówmy się, że jak ja będę mówił coś o żonie, to odnosi się od razu do męża, dobra? Bo taką definicję wprowadzam, tymczasową po prostu, że jak mówię, że żona, to rozumiemy również, że chodzi o męża. Czyli jak my sobie organizujemy nasze życie wspólne razem z żoną, jak ja sobie układam, powiedzmy, swoją aktywność osobistą, czyli jak sobie ułożę relacje z Panem Bogiem. Jak sobie ułożę swój system wartości, jaki mam stosunek do życia, to wszystko jest ważne. Czy ja będę życie traktował poważnie, czy będę traktował z dystansem, bo można traktować jeszcze niepoważnie oczywiście, no ale powiedzmy traktuję życie poważnie, ale mam dystans do siebie, tak? Jeśli ktoś powie, że Wojtek, ale ty się chyba dawno nie ogoliłeś na przykład, no to ja się nie obrażę w tym momencie, bo wiem, no, od jakiegoś czasu się nie golę. Ale zrobię to. Ogolę się. Jaki ja mam na przykład stosunek do najbliższych? Jak spędzam wolny czas? To też jest ważne, jak spędzam wolny czas, no bo człowiek też potrzebuje być sam ze sobą, w samotności pobyć i zrozumieć siebie, nawiązać jakieś tam relacje z samym sobą. Czyli jak ja spędzam wolny czas? Oczywiście w jaki sposób i ile tego czasu spędzam? No bo można wolny czas spędzać powiedzmy na, nie wiem, 5 minut dziennie, a można 5 godzin dziennie spędzać czas ze sobą, tak? Przepraszam cię, kochanie. Ja wróciłem z pracy i teraz mam czas. 5 godzin. Jak dbam o siebie? Czyli zdrowie, kondycja, wygląd i tak dalej. Jeśli chcemy być przydatni w małżeństwie i przynosić tą wartość dodaną żonie, no to my powinniśmy być sprawni, tak? Czyli powinniśmy mieć odpowiednią kondycję, końskie zdrowie, jeszcze wyglądać jako tako, żeby cały czas tam żona chciała być przede wszystkim z nami, tak? Żebyśmy byli w jakiś sposób ogarnięci i zadbani. Takie aspekty, nad tym by się trzeba zastanowić, tak? Niekoniecznie na spotkaniu w kręgu w czasie tych miesięcznych spotkań. My to przerabialiśmy, to było jedno spotkanie po prostu. Jedno spotkanie poświęciliśmy na ten czas i każdy, kto chciał, mógł się podzielić i opowiedzieć coś o sobie i od siebie. I czy to wszystko, o czym ja powiedziałem, wpisuje się w nasz pomysł na życie. Drugi obszar taki to jest nasze życie zawodowe. To też jest bardzo ważny obszar, ponieważ od, tak jak wczoraj ksiądz Malina powiedział, że nasze życie zawodowe, nasza praca po prostu też przenosi się do domu, tak? No bo jeśli ktoś ma stresującą pracę, no to przychodzi do domu zestresowany po prostu i dopiero wtedy musi się wyciszyć i się przestawić na tryb pracy, czy tam tryb życia domowego, tak? Także jaką my mamy pracę? Czy ta praca jest zgodna z naszym powołaniem? Czy robimy to, co lubimy robić, tak? Najlepszy układ jest, kiedy pracujemy zgodnie z naszym powołaniem i ta praca w dodatku przynosi nam satysfakcję. Jest takie powiedzenie, że obyś robił to, co lubisz, a nigdy nie będziesz musiał pracować. I to prawda, dlatego, bo jeśli ktoś ma pracę, którą lubi, to do tej pracy chodzi z przyjemnością. Nie powiem, że się jej nie może doczekać, ale nie idzie w ten sposób, ojejku, jest wtorek do piątku, żeby wytrzymać i do tej 16 wreszcie koniec, a urlop to już w ogóle nie może się doczekać. A w niedzielę z kolei jest zestresowany, że w poniedziałek musi iść do roboty, już nie wolno z nim rozmawiać, nie, on w poniedziałek idzie do roboty. Także czy ta nasza praca jest zgodna z naszym powołaniem i czyli z moim, tak? Każdy o sobie powiedzmy w tym momencie myśli, żona i mąż. Czy przynosi mi satysfakcję? Ale mało tego, na tym się nie kończy. Czy ta praca jest również taka, że przynosi nam, że zapewnia nam życie, powiedzmy, warunki do życia, tak? Czy mamy tyle pieniędzy, że nam starcza od pierwszego do pierwszego, bo można mieć świetną pracę, ale na zasadzie wolontariatu na przykład i co z tego, tak? My mamy jeszcze utrzymać żonę i dzieci i zapewnić sprawność funkcjonalną naszego małżeństwa i naszej rodziny. Także my powinniśmy mieć taką pracę, która nam przyniesie tyle pieniędzy, że i tyle, oczywiście tak długo będzie trwała, że będziemy w stanie jeszcze tą sprawność organizacyjną zapewnić i nie będziemy musieli wynajmować jakichś coachów i tych outsourcować jakichś tam powiedzmy obszarów działalności naszego życia rodzinnego, że to ty zrobisz tam, to oczywiście sprzątaczkę czy tam jakąś opiekunkę do dzieci, tak, ale to żeby już tam nie było, że ktoś nam organizuje wszystko całe życie, tak, no to już wtedy się zaczyna wszystko rozjeżdżać. I czy ta praca nasza zawodowa przynosi wartość naszemu małżonkowi i naszym dzieciom? No bo teraz może przynosić wartość, może być neutralna, a może nie przynosić wartości, czyli psuć nasze małżeństwo. I teraz jak to się wpisuje w nasz pomysł na życie? Ja kiedyś miałem taką pracę, bardzo fajna, w służbie więziennej, tylko że daleko do domu. Ja dojeżdżałem 150 kilometrów do domu, do pracy. Mieszkałem i wracałem na weekendy do domu. Praca była super, naprawdę podniosła skokowo moje umiejętności, tylko że po jakimś czasie zaczęła przynosić wartość ujemną, mojemu małżeństwu i mojej rodzinie. Dlatego, bo się okazało, że ja nie jestem po prostu na bieżąco. Jak przyjeżdżałem do domu, to była dwa razy radość. Raz jak przyjeżdżałem, drugi raz jak wyjeżdżałem. No bo ja dezorganizowałem kompletnie życie w domu, no bo ja już wypadłem z tych trybów. Sami wiecie po prostu, no jak ktoś nie żyje z małżonkiem i z dziećmi, no to co z tego, że przez telefon się modliliśmy codziennie o 21:00, to do dzisiaj jest taki układ, że jak ja jadę gdzieś tam w delegację czy coś, to o 21:00 to modlitwa w takim razie. Krótka tam, ale o tej tam 21:00, mniej więcej 21:00. To nie wystarczało. Nie wystarczały również telefony codzienne, co tam z córką, co tam z synem, bo to tego kontaktu fizycznego nie było. No i to się skończyło na tym, że ja po prostu zrezygnowałem z tej pracy i wróciłem do siebie. To wszystko się naprawiło już po tylu latach, bo to tam było w ubiegłej dekadzie. I to tak było po prostu. Także praca zawodowa jest ważna, ale nie najważniejsza, bo najważniejsze jest małżeństwo oczywiście. No Pan Bóg i później to mąż, żona. Także jeśli się praca nie wpisuje w naszą strategię małżeńską, w nasz pomysł na wspólne życie, to niestety praca się zmienia. Niekoniecznie jednostkę organizacyjną, bo można zmienić powiedzmy sposób pracy, można zmienić komórkę organizacyjną, można, nie wiem, awansować na przykład i już mieć podwykonawców na przykład. Nie trzeba czegoś robić osobiście, można pewne rzeczy robić w domu, bo można mieć i zadaniowy czas pracy, i pracę zdalną, i telepracę, i można freelancerem zostać na przykład i w ogóle na swój rachunek. To tam dużo sposobów jest. Praca ma się wpisywać w życie małżeńskie. No i trzeci obszar to jest życie nasze, te małżeńskie sensu stricte. Czyli jaki jest nasz stosunek do Boga, jak my kształtujemy w sobie relacje, te nasze małżeńskie z Panem Bogiem, w jaki sposób odkrywamy drogi dojścia do Pana Boga. Wiadomo, to tam z domowego kościoła, chociażby na zasadzie tego trójkąta po prostu, że im bliżej jesteśmy Pana Boga, tym bliżej po prostu siebie jesteśmy. Także jakie powiedzmy, nie wiem, jakie praktyki czynimy, jak się modlimy, czy rozważamy razem Pismo Święte, dialog małżeński w ogóle i tak dalej, po prostu, nie wiem, grupy jakieś wsparcia, środowisko wzrostu, jak my to wszystko razem rozwiązujemy. Teraz dbanie o siebie, tak? No, dbać o siebie można też na różnych obszarach, bo można dbać i o zdrowie, o wygląd i dogadać sobie w różnych obszarach i sprawiać sobie satysfakcję tam w tym czy w tamtym, jak my to wszystko robimy. Chodzi o to, żebyśmy, jak ja zadbam o żonę, to żona zadba o mnie, to jest oczywiste po prostu. Także człowiek większą przyjemność ma w dawaniu niż w dostawaniu, niż w pobieraniu. Tak to jest wszystko urządzone. Wspólna praca, tak? Wspólna praca domowa, społeczna, zawodowa. Mamy znajomych, który tam jeden z małżonków jest alkoholikiem i na tam jednej z tam z terapii ten terapeuta powiedział, że słuchajcie, to jak najwięcej rzeczy róbcie razem. Niech to tam niekoniecznie spacery, tak, ale razem, nie wiem, lepcie pierogi, razem podlewajcie tam ogródek, razem sprzątajcie, razem zamiatajcie, razem różne rzeczy. Oni tam dużo też jeżdżą rowerami razem i tak dalej i to się wpisuje, no bo teraz jeśli my coś robimy razem, czy jesteśmy ze sobą, no nic tak nie łączy jak wspólna praca przecież, tak. Nie jakieś tam migdalenie się na kanapie po prostu, tylko bardziej wspólna praca. Jeśli mamy jakiś tam wspólny cel, no to wtedy to nas łączy, bo my jakieś tam targety razem chcemy osiągać. No małżeństwo nie polega na tym, że my patrzymy na siebie, tylko patrzymy razem w tym samym kierunku i razem do czegoś dochodzimy. Człowiek to jest jakaś tam najwyższa forma, słuchajcie, wręcz dojrzałości, dlatego, bo człowiek jak się rodzi, no to jest zależny. Jesteśmy zależni od rodziców, od nauczycieli, od wszystkiego po prostu. No małe dziecko nie potrafi się przewrócić na drugi bok, nie potrafi zjeść, nie potrafi nic zakomunikować i tak dalej. czyli nic nie jest w stanie sam zrobić, jest obsługiwany przez, no, na pełnym wypasie. To później stopniowo oczywiście maleje, aż wreszcie stajemy się niezależni. Jesteśmy tak samo niezależni od rodziców, od nauczycieli, od pracodawców, od kierowcy autobusu, od wszystkiego jesteśmy niezależni. I świat o tym mówi najgłośniej po prostu, independent, tak, że po prostu od wszystkiego jest, mogę robić co chcę i tak dalej. To faktycznie możesz robić co chcesz, no, bo jesteś niezależny, ale to nie jest jeszcze najwyższa forma jakby takiej dojrzałości społecznej. Najwyższą formą dojrzałości jest współzależność, czyli my w swojej wolności, w swojej niezależności decydujemy się na to, że ograniczamy swoją wolność i niezależność w pewnych obszarach, żeby razem z kimś osiągnąć jakiś wspólny cel. Ja mam tutaj na myśli żonę, aczkolwiek to nie jest oczywiście jedyna współzależność w naszym życiu, ale razem z żoną, bo my się żeniąc, powiedzmy, ograniczamy swoją wolność, bo ja, będąc mężem, ja już nie mogę sobie tak dowolnie po prostu, nie wiem, wyjechać w góry na tydzień bez konsultacji z małżonką. Nie mogę sobie, nie wiem, wracać, o której chcę do domu. Nie mogę sobie wydawać pieniędzy na co chcę, które zarobiłem. Nie mogę sobie, nie wiem, jakichś tam innych, powiedzmy, przyjemności robić, bo mam żonę. Żona to jest taka przyczepa, nie? Trzeba uważać, bo zachodzi na zakrętach. I jak się, powiedzmy, nie wiem, wyprzedza, no to trzeba tam tym lewym pasem jechać dłużej, żeby nie zahaczyć o ten wyprzedzany pojazd. Tak samo jest z żoną po prostu. Trzeba brać pod uwagę, że jeszcze jest żona, więc... Ale są oczywiście plusy, no bo na przyczepie dużo się zmieści, dlatego, bo... Jeśli mamy żonę, no to w jakichś tam sytuacjach, których my sobie nie dajemy rady, no to przychodzi wsparcie, pomoc. To Kohelet pisał w swojej księdze. To sobie tam możecie doczytać, nie? Jak to dobrze być razem po prostu, nie? A jak was tam ktoś napadnie, to tam w dwóch, więc siła większa. No i to tak to jest po prostu, że jak się jest, powiedzmy, tym współzależnym, no to cel jest ten osiągany jest na zasadzie synergii. Synergia to jest jakby zwielokrotnienie wyników, powiedzmy. Ktoś, nie wiem, tak jak 2 plus 2 nie jest 4, tylko to może być 6, 9, 16. To tak jak z przenoszeniem na przykład jakichś tam, powiedzmy, ciężarów na jakieś tam, nie wiem, wysokie piętro w domu. Jeśli będziemy sami to robić, to będziemy to robić cały dzień na przykład. Jeśli będziemy robić to w dwie osoby, to już niekoniecznie pół dnia, bo możemy sobie tak to zorganizować, taki łańcuszek sobie zrobić, że to zrobimy w dwie godziny na przykład, bo jeden będzie coś tam przykładał, drugi to wciągnie na górę po jakimś tam bloku, linie i tak dalej. I to dużo szybciej pójdzie, jak będą trzy osoby, na przykład dziecko jeszcze pomoże, czy drugie dziecko, czy trzecie dziecko, no to jeszcze szybciej pójdzie. I to jest ta synergia po prostu, że to się nie sumuje, tylko to jest już postęp jakiś geometryczny czy wręcz wykładniczy. Oczywiście to ma swoje optymalne granice, bo jak będzie za dużo ludzi, no to tak jak gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść po prostu. Wszystko ma swój optymalny jakiś tam punkt. Także to jest do odgadania w te aktywności i wspólna praca. Rozwiązywanie konfliktów, w tym konfliktów, jakie mamy w osiąganiu do porozumienia. Bo w dobrej doli jest fajnie, w złej doli jest gorzej. I teraz jeśli my nie będziemy rozwiązywać problemów, tylko od nich uciekać, no to będą cały czas nowe problemy. Trzeba się nauczyć te problemy rozwiązywać. Wtedy jak się pojawią kolejne problemy, no to my będziemy mieli po pierwsze wprawę, bo już będziemy z marszu brać niektóre rzeczy po prostu. Będziemy już umieli, będziemy mieli doświadczenia, więc z przeszłości, więc to nam będzie łatwiej. Poza tym to też nas wzmacnia, dojrzałości uczy i tak dalej. No i dzieciom się też pokazuje, jak należy przez życie iść po prostu. Ucieczka od problemów nie jest sposobem na życie, chyba że te problemy są takie, że ustalimy, że no z koniem się nie kopie po prostu, tak? Także no, są niektóre rzeczy, od których trzeba się odsunąć i tyle. Nie mamy na to wpływu. Więc zamiast narzekać, po prostu coś z tym trzeba zrobić. No dobrze. Relacje z dziećmi to jest kolejny obszar takiego naszego życia. Dzieci nie są naszą własnością. Dostaliśmy je od Boga na 20 coś tam lat. Jak się rodzą, to my mamy nad nimi pełną kontrolę, a one nie decydują o sobie w żadnym wypadku. Nie decydują, jaką pieluchę będą miały założoną i w którą stronę będą miały głowę w łóżku odwróconą. Później ta kontrola się oczywiście zmniejsza, a zwiększa się samodzielność dziecka, tak? Ja pamiętam taką sytuację z córką. Siedzi tutaj na sali, ale jak miała tam powiedzmy, nie wiem, ze 4 lata może czy coś takiego, to żona weszła do pokoju, a Zosia właśnie założyła jakąś tam sukienkę. I Asia się pyta, Zosiu, a dlaczego tą sukienkę założyłaś, a nie tamtą? Bo taką podjęłam decyzję, była odpowiedź. Cytat, nie? I kurtyna. Także my pozwalamy decydować w małych rzeczach, później w coraz większych, aż no i taki jest po prostu cel, nie? I to dziecko później wypuszczamy w szeroki świat, na pełne wody i interesujemy się tylko pod kątem jakby doradztwa, no i tą miłość oczywiście zostawiamy, ale to nie jest taka miłość zaborcza, że ma się opowiadać, czy już zjadł śniadanko, prawda, i czy umył rączki po śniadaniu, tak, jak tylko to wczoraj usłyszeliśmy. Także to jest zupełnie inna rzecz. Rzecz w tym po prostu, słuchajcie, że celem wychowania dzieci jest przekazanie wartości tych naszych, no bo każdy chciałby, żeby dzieci żyły tym, czym, co dla nas jest ważne. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest wychowanie dzieci do zaradności, czyli żeby nie były gamoniami, niedorajdami życiowymi, żeby umiały sobie w tym życiu poradzić, żeby sobie umiały znaleźć małżonka, żeby sobie umiały znaleźć pracę, żeby sobie, jak kupują samochód, to taki, który będzie im jeździł, a nie będzie stał u mechanika. Jak sobie organizują znajomych i jakieś tam relacje kształtują, no to takich znajomych, którzy będą im przynosili wartość po prostu. Także to jest cel naszego, powiedzmy, wychowania. No i teraz tak, przekaz wiary, tak, przekaz wartości, kształtowanie postaw. To są rzeczy, które, jak to się wpisuje w ten nasz pomysł na tą małżeńską drogę do nieba i osiągnięcie szczęścia i sukcesu. Jakie, powiedzmy, nauka umiejętności, tak? Nauka umiejętności, nauka jakichś tam rzeczy, które się w życiu przydają. Na przykład mój syn po raz pierwszy dostał wiertarkę, jak miał 6 lat i samodzielnie tam zaczął wiercić dziury w ścianach, oczywiście pod moim nadzorem, ale to jakieś tam zdziwienie budziło z kolei mojego taty, tak? Który miał tu być, ale nie przyjechał. On mi dał wiertarkę, jak ja miałem się ożenić, tak? I się okazało, że gościu, który ma 25 lat, tak patrzy, wie, no i co teraz, tak? No i nauczyłem się, tak? Ale to trochę lepiej późno niż wcale po prostu, ale jakieś tam inne zalety oczywiście były, ale ja wiedząc o tym, już dałem szybciej takie sprzęty synowi. Także to wszystko wygląda. Wszystko to mamy rozpatrywać pod kątem wychowania dzieci w taki sposób, że my będziemy jako małżonkowie z tego zadowoleni i będziemy mieli z tego satysfakcję. Relacje z dalszą rodziną i z otoczeniem. Z kim utrzymujemy kontakty i na jakich zasadach? No bo nie żyjemy w świecie sami, nie jesteśmy gdzieś tam w jakimś klasztorze kontemplacyjnym. Z domu wychodzimy rano, wracamy po południu i jesteśmy w szerokim świecie. I teraz z kim my utrzymujemy relacje i na jakich zasadach? Oczywiście koledzy z pracy czy koleżanki, to są koledzy z pracy i koleżanki z pracy. Łączy nas praca. Jeśli coś więcej, no to w takim razie, czy to warto, czy nie warto. W życiu tak jest, że z tymi ludźmi z otoczenia to raz się jest bliżej, raz się jest dalej. To pewnie u was tak samo jest, że pewne osoby przychodzą, za 5 lat relacje się tam oddalają i tak dalej. To jest normalne. Chodzi o to, żeby to wszystko przynosiło nam wartość jako małżeństwu. To jest takie to środowisko wzrostu. Utrzymujemy kontakty z tymi, nawiązujemy relacje z tymi, którzy nas ciągną wyżej, do bliżej siebie i bliżej Boga. Stąd chociażby ten domowy kościół na przykład, tak? To też jest dla nas środowisko wzrostu, bo otaczamy się ludźmi, którzy myślą podobnie i robią rzeczy, które nam się podobają. Koło Torunia jest taka miejscowość Piwnice. Tam jest obserwatorium astronomiczne i ono powstało w 1945 roku, jak powstawał uniwersytet. Przyjechali astronomowie do tego tam w ośrodka, tam już były postawione te budki, to trochę jak astrobazy wyglądały, tam trochę tego jest. Jak zobaczyli otoczenie, a otoczenie no to były buraki i rośliny buraki. I łyse takie gołe pola, po prostu wie, co jest, po prostu my mamy oglądać gwiazdy w takim, że co to w ogóle tak? Przecież astronomia jest najpiękniejszą nauką tam na świecie, no gwiazdy i tak dalej. Nie. Posadzili dzikie róże, rabatki, prawda, kwiatki, jakieś tam derenie i forsycje i tak dalej. Dzisiaj to wygląda naprawdę przepięknie, no bo jak oni mają zajmować się pięknymi rzeczami, no to muszą się też pięknym otoczyć, prawda? No to jest chyba oczywiste, tak? My tak samo w pracy czy w domu lubimy jakieś dekoracje, kwiaty, nie wiem, firanki, niektórzy lubią gadżety typu jakieś tam kryształowe kropelki czy inne. No okej, to jest kwestia gustu. Ja to rozumiem, podziwiam, nie naśladuję, ale tak to jest po prostu. Także my mamy się otaczać pięknem i mamy się, no bo sam Bóg jest piękny przecież, tak? Także my mamy się tymi wartościami otaczać, które nam pomogą iść bliżej siebie i iść do nieba. Żyjesz tym, czym się karmisz. To czym się karmisz w takim razie? Co oglądasz w internecie? Co czytasz? Kogo słuchasz? I tak dalej. To jest bardzo ważne. To wszystko wpisuje się ta dalsza rodzina. Od rodziców, a na kuzynach i piątych wodach po kisielu kończąc. Bo to już się zaczyna mieszać. Mamy się, powiedzmy, relacje utrzymywać z tymi, którzy w nas prowadzą zgodnie z tą naszą strategią. No i aktywność społeczna, to jest ostatni obszar naszego tutaj wspólnego życia małżeńskiego. Nie żyjemy dla siebie, żyjemy dla innych i jak już coś wzięliśmy, to później coś dobrze jest dać po prostu, tak? Człowiek większą radość ma w dawaniu niż w dostawaniu. Tak przynajmniej powiedział jeden mój znajomy, tłukąc w pysk swojego przeciwnika. No ale to... Na marginesie. Także mamy tą aktywność społeczną i teraz kwestia do rozważenia, czy i na ile ona wpisuje się w ten nasz pomysł, na naszą wspólną drogę do sukcesu w tej złej i w dobrej doli. Bo aktywności jest dużo. Jeśli ktoś pracuje za darmo, to na ogół ma tyle pracy, że po samą kokardę po prostu. No, może nie wracać w ogóle do domu, tak? W kościele kwiaty można układać całymi dniami. Na kółkach różańcowych, różnych tam innych, tam wolontariaty, puszki po kościele i tak dalej, to można tak zasuwać, że się zapomni, że się ma żonę w ogóle. No i na tym traci całe małżeństwo. Jeśli ktoś na przykład nam proponuje poprowadzenie kolejnych rekolekcji albo jakąś aktywność, to my najpierw dobra pytamy się siebie i Pana Boga, czy to nas przybliży, czy nas oddali. Dobrze, słuchajcie, na tych obszarach bym skończył i na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że warto i trzeba monitorować i kontrolować, czy ta strategia i czy ten nasz pomysł na życie się wpisuje i się realizuje w sposób, który będzie nas satysfakcjonował. Oceny się robi na bieżąco, czyli taki feedback dobrze jest odbierać, jak mi poszło, czy to jest ok, czy tam i tak dalej. Są oceny okresowe, na przykład dialog małżeński, czy jakieś inne takie tam okazje. I to jest jedna jakby taka kategoria, a druga kategoria to jest oceny zewnętrzne i wewnętrzne. Do ocen wewnętrznych, no to jest, my powiedzmy się z żoną dogadujemy, to jest nasza wewnętrzna ocena. Jeszcze oczywiście można w to dzieci włączyć, czasem się robi dialog rodzinny na przykład, albo dzieci nam mówią, słuchajcie, to jest coś nie halo na przykład, albo coś tam nie podoba się, albo to nam się podobało na przykład, ale są też oceny zewnętrzne, czyli przychodzi na przykład ktoś, nie wiem, brat na przykład, albo kolega i mówi, wiecie coś, ale to coś u was tak, nie wiem, jakiś lifting byście potrzebowali zrobić. No i to jest ważne po prostu, bo jeśli już otoczenie widzi, że jest coś nie tak i zaczyna nam komunikować, no to powinniśmy to wziąć pod uwagę. Słuchajcie, kochani, to tyle na temat budowania strategii małżeńskiej. Czas się skończył po prostu. Można o tym jeszcze dłużej mówić. Ja będę, słuchajcie, kochani, dostępny. Tutaj będę się w kuluarach jeszcze kręcił, także jeśli ktoś chciałby skomentować, o coś zapytać i tak dalej, to jak najchętniej do obiadu włącznie na pewno tutaj będziemy.
Dziękujemy bardzo.